Jerzy Gogołkiewicz, wnuk Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry.
Jak jechałem tutaj do pana z Poznania do Gdańska, to zastanawiałem się, jak rozpocząć tę rozmowę, o co zapytać, o czym chciałbym z panem porozmawiać, no bo rozmawiamy w temacie oczywiście Powstania Wielkopolskiego, oczywiście generała Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, i tak myślałem sobie, no bo są kwestie tego, jak wybuchło powstanie, to jak on przejął dowództwo nad tym powstaniem, to jak toczyły się walki, ale kiedy tak jechałem do pana, to naszła mnie taka myśl, żeby zacząć od takiej może prostej, ale nieoczywistej rzeczy. Jakim dziadkiem był Stanisław Taczak?
No, jak dziadek zmarł w 60 roku, ja miałem 18 lat. No już wyleciałem z Malborka na studia do Gdańska, ale dziadka pamiętam, bo w końcu mieszkał z nami razem od grudnia 58. Nawet w jednym pokoju mieszkaliśmy przez pół roku, a potem... No i bywał w Malborku bardzo często, bo w Malborku przeważnie miesiąc, półtora miesiąca był w okresie Bożego Narodzenia, czyli Boże Narodzenie i część karnawału, i latem bywał. Także mieliśmy dużo kontaktów z dziadkiem. No właśnie, jaki był. No, dziadek... No, był w moim przekonaniu bardzo ciekawą osobowością. Bardzo ciekawą osobowością. I tylko dlatego w powstaniu zrobił tyle, ile zrobił, ile mógł zrobić. A w domu, proszę państwa, no cóż, miał już swoje lata, 80 na karku, bo jak zmarł, miał 86 lat. Ale ja pamiętam jeszcze, mając kilkanaście lat, ja się z dziadkiem siłowałem. Była wielka awantura, bo gdzieś były jakieś zapasy i wylądowaliśmy na podłodze razem. To był bardzo fajnym dziadkiem. Naprawdę potrafił wejść w pewne role wchodził. I to mu doskonale wychodziło. Był wyjątkowo towarzyski, był bardzo fajny w rozmowie. Nie narzucał, troszkę był zawsze ubocze. Jak wtrącił, to coś bardzo fajnego. Naprawdę był wyjątkowo fajnym dziadkiem. No już nie mówię o tym, że doskonale, no ze śpiewem to może nie, ale Boże Narodzenie bez kolęd to nie było Boże Narodzenie. Śpiewaliśmy razem te kolędy. To wszystko było naprawdę było bardzo, bardzo fajnym dziadkiem był.
On miał takie, po wielkopolsku to się mówi, ausbruki swoje, takie przyzwyczajenia, coś codziennego, jakaś taka rutyna, coś, co robiliście
no,
razem?
No nie, może przyzwyczajenia. Muszę powiedzieć, że to jest śmieszne, ale dziadek nie znosił germanizmów i nie znosił brzydkich słów. Tylko, no jak to... Młodzi, no to nieraz różne słowa się wyrywały. Zawsze byłem strofowany. No już takie, no, oczywiście jeszcze w Janikowie, bo tam jeździliśmy do Janikowa, haczka. Kto to mówi haczka? To jest po niemiecku. Trzeba mówić po polsku. Dziabka. No tego typu to była normalność. Żadne brzydkie słowo. Ale z tym, że sam, właśnie to jest taka to fajnie, bo jedyne słowo, które używał, to było psia krusz. Psia krusz. To było największe przekleństwo, jakie u dziadka usłyszałem. A jeżeli jakiekolwiek my powiedzieliśmy, oj, to już była riposta. Zresztą podobno taki był w ogóle i w wojsku, i taki on był po prostu. To była jego natura. No jeszcze miał taką jedną cechę, którą tak sobie przypominam. Nigdy nie starał się komuś coś udowodnić, że ma rację. Wstrzymywał się od głosu, był cicho. Był takim świadkiem bardzo takiej śmiesznej rzeczy w Malborku. Akurat ojciec był lekarzem kolejowym i grono kolejarzy było bardzo zżyte z rodziną. Zresztą kolejarze urządzali pogrzeb dziadka w Malborku. był jej asystą. No w ogóle byli to wspaniali ludzie byli. I akurat takim no, znajomym, przyjacielem rodziny taki był pan Jan Repka, który okazało się był powstańcem wielkopolskim, ale w innej części, to nie mieli żadnego kontaktu. Ale był wtedy młodym, bardzo młodym człowiekiem. No i w pewnym momencie zgadali się, że no, 26 rok, dziadek podrywa 17 dywizję do pociągu, jadą do Warszawy na no, bronić legalnego prezydenta. No i gdzieś w Ożarowie pociąg został zatrzymany, tory rozwalone, lokomotywa przewrócona. Dwa dni postoju, myśleli, że pojadą dalej, a nagle pan Jan Repka mówi, a ja byłem wśród tych kolejarzy, którzy właśnie strajkowali. No i tak sobie patrzę na reakcję dziadka. Stał, to się mówi, pomilczał 5 minut, usiadł i zmienił temat. Po prostu przestał, ten temat go już przestał interesować, bo wiedział, że doprowadzi do jakiegoś, był bezkonfliktowy i podobno taki był, starał się być zawsze i wszędzie. Podczas powstania wielkopolskiego, gdy był dowódcą, no, działy się też dziwne rzeczy. To nie były anioły wszystko, muszę powiedzieć. Starał się być, prostować sprawy, łagodzić sprawy. Na przykład nie zmienił żadnego dowódcę w powstaniu wielkopolskim.
Można powiedzieć, że dawał drugą szansę wtedy?
To, no powiedzmy, dawał drugą szansę. Wiedzieli, co zrobili źle? Bez kłopotu. To był bardzo ciekawym człowiekiem. Właśnie tutaj to jest sposób, umiejętność rozmowy. To za to go cenię. Sposób, powiedzmy, przekazywania rozmowy, no, kontaktu międzyludzkim. Po prostu dał się lubić. Ja nie pamiętam, że miał wrogów takich typu, powiedzmy, jakichś zadrażnień.
A ma pan jakieś takie ulubione wspomnienie z dziadkiem?
No nie wiem, czy mam ulubione wspomnienie z dziadkiem. Nie, znaczy nie mam takich ulubionych wspomnień. Ja dziadka zawsze bardzo dobrze wspominam. Na przykład mi się bardzo podobało. Wszyscy lubili grać. Wtedy się grało, wieczornie było, jak to się mówi w telewizji, grało się w karty dużo. Graliśmy w kierki. Dziadek miał genialną pamięć do śmierci, miał genialną pamięć, doskonały stratek taki w karciany, oczywiście zawsze wygrywał. Żeby było ciekawiej, to my graliśmy zawsze na pieniądze. Oczywiście stawki były groszowe, ale zawsze na pieniądze. No. Oczywiście dziadek wygrywał, ale każdy dostał swoje z powrotem. To są takie śmiesznostki o dziadku, no, co mam powiedzieć.
Kiedy przegląda się książki, albumy dotyczące powstania wielkopolskiego, dotyczące Stanisława Taczaka, to pojawia się kilka profesji, kilka zajęć, którymi on się pałał. Zawsze jest Stanisław Taczak, hutnik, inżynier, dowódca wojskowy. Ten dowódca wojskowy zawsze się gdzieś tak przejawia. Zauważyłem, że ten inżynier wychodzi na przedzie. To jest tak, że to był człowiek talentów?
No nie, nie tak. W tej tak nie można spojrzeć. To jest ciekawostka, bo dla mnie niezrozumiałym w ogóle jest, że Taczak, bo Taczak szkołę podstawową robił w Mieszkowie, czteroletnią. Potem poszedł do gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie generalnie, muszę powiedzieć, trafił do bardzo dziwnej klasy. W klasie było 6 ewangelików, czyli Niemców, 6 wyznania mojżeszowego, czyli Żydów, i 1 katolik, Polak. Bo wtedy w państwie niemieckim nie mówiło się o narodowościach. Wyznania były ważne. Zawsze jak był katolik, no to był Polak z automatu, jak to się mówi. on w takim środowisku się uczył, ale były bursy, a bursa była już polska. I tam w tej bursie był po prostu, no, towarzystwo Tomasza Zana zadbało. Starsi uczniowie opiekowali się młodszymi, wyciągali korepetycje, nauka języka polskiego, historii Polski. To wszystko było, to wszystko żyło. To mi się bardzo podoba, że tam było to właściwe nauczanie. Dla mnie szokiem, kończy maturę i składa papiery na uczelnię Akademię Górniczo-Hutniczą w Freibergu. Nie wiem, przecież Poznań to z górkami, ani nie ma nic wspólnego. No i tam się dostaje, no i kończy. Z tym, że tam jest inny układ studiów, było 4 lata studiów, potem był rok praktyki w Westfalii miał. Praktyka, nie wiem, czy w jakiejś hucie, w kopalni, nie wiem. Rok służby wojskowej. Bo to było państwo pruskie, było państwem zmilitaryzowanym. I nagle zostaje inżynier hutnik. Dyplomowany inżynier hutnik. Jakąś książkę napisał, ileś artykułów napisał. Po prostu, no, w tej dziedzinie czymś się wykazuje. Mówię, w Berlinie, potrafił do tego Instytutu Królewski Instytut Materiałowy, to była filia Politechniki Berlińskiej z Charlottenburga. Czyli on jest, jako naukowiec, jest dobry. Proszę Państwa, coś my zawsze tak mówimy. Najlepsze lata, 1900 rok zaczął pracę jako asystent w tym Królewskim Instytucie Materiałowym do wojny, do 14 roku. 14 lat pracuje naukowo. Jest po prostu inżynierem, naukowcem. No.
Kiedyś Pan powiedział, trafiłem na taki cytat, sprawdzając artykuły, że Taczak wyniósł polskość razem z wychowaniem. Że to od tego się wzięło. Że to wychowanie pełniło kluczową rolę.
Wychowanie. To musimy powiedzieć sobie, znowuż wrócić do Mieszkowa, samego Mieszkowa. Akurat, bo on jest, Taczak w ogóle jest, mentalnościowo, jakbyśmy tak sobie powiedzieli, był mieszczuchem. Akurat w roku urodzenia, w 1874, Mieszków przestał być miastem. Stracił prawa miejskie. Czyli wychował się na wsi. Ale Mieszku został, to miasto trochę zostało, bo urodził się w budynku, który był na rynku krakowskim. Wychodziło się z domu, gdzie się urodził, było się na rynku, gdzie całe życie toczyło się. Było kilkanaście jarmarków. W tym, że nawet były dwa jarmarki chyba tygodniowe tam. Czyli życie toczyło się na rynku. Obok była ta oberża jego dziadków, naprzeciwko warsztat ruszykarski jego dziadka. To życie było na rynku. Jaki był ten Mieszków? Okazuje się, że w Mieszkowie mieszkało wtedy trochę więcej niż 600 osób w ogóle, w tym 450 Polaków, 150 Niemców i tam 18 czy 16 Żydów. Mówiło się po polsku, żyło się Polską. Jeszcze co do tego, czyli Kościół, już mówię, że Kościół był ważną rolę taką patriotyczno polską odgrywał, bo to był polski kościół, nie był to katolicki. No i jeszcze jedna sprawa, na przykład bractwo kurkowe, towarzystwa, to były polskie. Niemiec mógł do nich wstąpić, ale dokumentacja była po polsku prowadzona, język polski był podstawą, język polski.
Wszędzie styczność z tą Polską.
I teraz idę dalej. Tam w tej rodzinie było 5 synów i jedna córka. Wśród tych 5 synów, tak, no dziadek, dowódca powstania, Teodor, trochę młodszy brat, został księdzem, był kapelanem powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie. Bo był w seminarium w Gnieźnie, wykładał, był kapelanem powstańców. Najstarszy, Ignacy, 10 lat starszy od dziadka, był lekarzem, ale był działaczem rad tych obywatelskich, rad ludowych. Został pierwszym przewodniczącym Rady Narodowej w Ostrowie Wielkopolskim. To wszystko, jak to się mówi, było związane z powstaniem albo powstańcy, albo działacze społeczni, ale miejscy, po prostu miejscy polscy, polskiego Ostrowa Wielkopolskiego.
A jak dziadek wspomina powstanie?
W ogóle nie wspomina. Trzeba było wyciągać, nie napisał o powstaniu, to co ja wiem o powstaniu, to tylko z takich relacji, które dziadek wypowiedział do mikrofonu i ktoś to spisał. Trudno było w ogóle dziadka wyciągnąć cokolwiek. Nic nie napisał, nic nie mówił.
A jak w takim razie reagował na takie pytanie? No bo wnuk mający dziadka...
A ja mogę powiedzieć, na powstanie to nie reagował. No, bo to, oczywiście pytanie było podstawowe. Zawsze było wtedy, w tamtym czasie podstawowe pytanie były dwa takie. Jakie układy był Taczak-Piłsudski i następne pytanie Taczak-Dowór-Muśnicki. Nie? I przy układzie tam pytanie o Dowbora Muśnickiego, to dziadek odpowiadał zawsze to samo. Ale to, co zrobił Dowbór z Wojskiem Wielkopolskim, to majstersztyk. I koniec. A wiadomo, że tam trochę iskrzyło. No.
Czyli nie był zbyt, no tak jak pan powiedział, tak? Ani słowem nie chciał wracać do tego? On nie chciał się dzielić tym? Czy to nie, po prostu musiało w nim trochę...
Nie, to ja bym... Wie pan, to jest trudne, to jest bardzo trudne pytanie i trudna odpowiedź będzie. Powstanie... Wie pan, na co mam się czarować? To jest normą, jakąś normą, że nagle przywódców Powstania Wielkopolskiego było kilkadziesiąt. Nagle szturm na prezydium policji, to 2000 ludzi szturmowało. Nagle były naloty samolotów na Frankfurt. Nagle tworzono bzdury. I te bzdury są utrwalone w książkach, w artykułach. I teraz jest pytanie, czy warto z bzdurami dyskutować? Dziadek poszedł po innej linii. Był w jakimś tam społecznikowskie sprawy, był prezesem tego Związku Weteranów Powstań Narodowych, Powstanie Wielkopolskie, to wszystko. On tam działał mocno i tam powołał, i tam działała komisja historyczna. Wieliczka, Lewandowski, zbierali materiały. On twierdził, że najlepszym dokumentem to są ludzie, materiały zebrane i niech historycy opracowują to porządnie. Nie on, co on będzie mówił? Ja? To nie o to chodzi.
Rozumiem. Chciałem podpytać też o jedną rzecz związaną z Taczakiem. To jest historia już po powstaniu, ale to jest coś, co mnie bardzo utkwiło w pamięci. Pan to tak... Pięknie też opowiedział, pan to też pięknie raz opowiedział o tym, że Taczak miał tylko jedną ojczyznę.
A nie, to tak, to moment aresztowania. To jest też taka ciekawostka. No Taczak, jak to się mówi, dowiedział się o wybuchu pierwszej, o II wojny światowej oczywiście, no jak siedząc w domu. I teraz co? Co robić? On jest emerytowany, od 30 roku emeryt, ale jako emeryt miał do dyspozycji kierowcę i samochód. Miał do dyspozycji, bo to przysługiwało randze generalskiej. Więc co robi? Ubiera się w mundur, siada, jedzie do Warszawy. W Warszawie bałagan. Wszyscy uciekli albo nie wiedzą, co robić. Podobno wszedł do ministerstwa i papiery na podłodze. Nikt niczego nie wie. I tam ktoś mu doradził to, szukaj Armii Poznań. No i teraz gdzie? No i to właśnie gdzieś tam pod Łowiczem chyba. I to jest kłopot trzeciego czy siódmego, ale mniej więcej w tym zakresie 3-7 września trafili go Niemcy, aresztowali. Z tym, że właśnie to jest też następna ciekawostka. Taczak był w samochodzie, w mundurze generalskim, polowym, ale generalskim. Nie krył się, jechał wyprostowany. On jechał na służbę. I tam gdzieś znalazłem jakieś takie notatki. Ktoś widział go, przejeżdżającego. I przecież Niemcy strzelają, Niemcy, jest wojna. Dlaczego nie, jakoś nie w ukryciu? Nie, on, to nie, to on musiał, tak jak... No i został aresztowany i tak. Niemcy byli doskonale zorganizowani. Od razu mieli wszystkie papiery, dokumenty, Taczak. Powstańcy wielkopolscy, wszyscy byli tępieni. Był na liście powstańców wielkopolskich przeznaczony na rozstrzelanie. Ale nim tam do tego doszło, ktoś doszedł, że był przecież kapitanem armii carskiej, niemieckiej.
Ukrotnie odznaczony.
No te z tym odznaczeniem to w zasadzie każdy ranny był odznaczony.
Ale?
Był dziadek, miał dwie rany i dwa razy. To ten żelazny krzyż to po prostu tam jest ta lipa, ale był.
Swoje znaczenie jednak.
No, to może mniejsze, ale był kapitanem armii pruskiej. No i dostał propozycję.
No właśnie.
Pracy w armii w Wehrmachcie. I wtedy właśnie padła ta odpowiedź. Czy można mieć dwie ojczyzny? Czy można mieć dwie ojczyzny? No i podobno to już jest, to był może początek wojny, to jeszcze może się Niemcy jakoś porządniej zachowywali. Podobno zasalutował, tak jest, rozumiem, i do niewoli. Z tym, że poszedł do podobno najcięższego, chyba Schrotzkiegelstein, najcięższy obóz oficerski, jaki był. Był krótko, ale był w najgorszym obozie. Na
on
początku.
Wspominał w jakiś sposób jakoś ten okres wojenny właśnie?
Okres wojenny, no, to jest bardzo dużo pamiątek zostało z okresu wojennego. Bo wszystko zginęło. Mieszkanie zostało przejęte przez Niemców, potem rozkradzione. Nic nie zostało z mieszkania. To, co przywiózł w 1947 roku, to jest to, co to zmurnał, pamiątki zmurnał z ostatniego tego obozu. Tam mieli warunki, mieli no, względnie dobre oficerowie. Czyli generałowie nie musieli pracować. Nie wiem, czy musieli, chyba nawet nie byli, bo tam był reżim, wszyscy pozostali musieli pracować, apele były, nie wiem, czy na apele musiał. No, tylko początkowo miał nawet pokój jednoosobowy, a potem w miarę to było, skończyło się na 5 oficerach, generałach w jednym pokoju.
Prawdziwy sztab.
No, prawie prawdziwy sztab. No i dość dużo opowiadał o Murnau, wspominał dużo. To mówił dużo.
Kiedyś powiedział pan też coś, co zapada w pamięć, że Taczak już nie należy do rodziny.
A nie, no to może trochę można opatrznie powiedzieć, bo do rodziny będzie zawsze należał, bo to po prostu jest rodzina. Ale tutaj chodzi o coś innego. No więc to jest, ja powtarzam może to, co wiem od mojej mamy, bo moja mama w ogóle to była taka no, poznanianka, no, zapatrzona w Poznań, najpiękniejsze miasto na świecie, Poznań, tylko Poznań. Dziadek, ostatnia wola, bo to tak się mówi, to to była taka, żeby spocząć w Poznaniu. Moja mama przez 10 lat toczyła walkę o to, żeby dziadek był pochowany w Poznaniu. Bo muszę powiedzieć, że on jakoś związał się z Poznaniem i był do Poznania, serce było jego w Poznaniu. Mówię o dziadku. Jak przyjechał z zachodu w 1947, chciał w Poznaniu coś robić. Chciał działać w Poznaniu. Nie dało się. To inne czasy były. Dopiero w 1948 roku, jak już wszystko, jak to się mówi, siadło, zabroniono stowarzyszeń, zabroniono powstańcom się zbierać, dopiero osiadł w Janikowie. I to zawsze wspominam, że to miał podobno bardzo sympatycznego człowieka młodego, który się przy nim kręcił, który jak nie było czwartego Dobrydża, to siadał Dobrydża, grał, nosił węgiel, palił w piecu, no doskonały, kupował, doskonały...
Wiadomo, kto to był?
Ubowiec. W ciągu dnia był naprawdę dusza, sympatyczny człowiek, wieczorem siadał, pisał pisemko, co się działo. Także on był cały czas kontrolowany, z tym, że dziadek był z tych, jak to się mówi, apolitycznych. W obozie, w Murnau apolityczny, przed wojną apolityczny. On był wojskowy. Koniec. Wojskowy powinien być apolityczny. Miał zasady i tych zasad się trzymał. I to w zasadzie uratowało, bo gdyby nie był apolityczny, to by nie doszło tego, co doszło.
Jak pan dzisiaj patrzy na to, że 27 grudnia jest świętem państwowym, że w Poznaniu powstaje nowoczesne Muzeum Powstania.
No w końcu.
W końcu. Że w Malborku są wystawy poświęcone.
No nie, no.
Jak pan patrzy na to wszystko? Po prostu, jako wnuk Stanisława Taczaka, jako ktoś, kto, trzeba to powiedzieć, w każdym z tych miejsc swoją cegiełkę niemałą, ale dołożył.
No, mówię, ja się tam z historią akurat dziadka od 50 lat zajmuję tak z przymrużeniem oka. To było trudne. Przebijanie się było naprawdę trudne. Sporo ludzi próbowało, i to nie tylko, że to ja, ale dużo ludzi próbowało. I to było tak, jak to się mówi, wszystko krocho ściany. Powstanie Wielkopolskie nie było lubione przed wojną, po wojnie, a już generał sanacyjny to już w ogóle koniec świata. No więc to jest trudne. No ale mama zmarła 76 rok, zmarła koło 75 roku w ogóle odpuściła. I już nawet przestała się starać. Pochowała dziadka w Malborku. Bo najpierw był grób pierwszy dziadka, to był taki tymczasowy, bo zaraz do Poznania. Nic. Jak groch o ścianę. Także ja pamiętam tą walkę mojej matki o Poznań. Ona tak uważała, ja też tak uważam. Miejsce dziadka spoczynku jest Poznań, tam dał swoje serce i tam powinien być. Dziadek należy do Poznania.
Ja dziękuję. Yeah. Po prostu. Myślę, że chyba wszystko będziemy mieli. Panie Jerzy, pięknie dziękuję. Może już tak na sam koniec, ale gdyby miał pan... I ma pan teraz taką możliwość, jedno przesłanie. Na 27 grudnia, do wszystkich naszych słuchaczy, tych, którzy oglądają, czytają, słuchają tej rozmowy. Czy jest coś takiego?
Znaczy, no co tutaj mówić, przecież to będą ci, którzy słuchają, mieszkają w Poznaniu, wszyscy mają jakichś krewnych, którzy brali udział w tym powstaniu. Poznaniacy po prostu tym powinni żyć. Tym powinni żyć. To jest ich chleb codzienny. To nie jest tak, że mają świętować. Oni powinni być poznaniakami codziennie. A to, że jest święto państwowe, no to jest naprawdę bardzo duża sprawa, bardzo fajna rzecz. Trzeba wywieszać flagi, trzeba po prostu być sobą. No i najważniejsze, trzeba wspierać budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Z tym, że ja ciągle twierdzę, że akurat Odwach to jest wspaniałe miejsce pierwszego kontaktu. Osoba, która przyjeżdża do Poznania, leci pod koziołki i nie zatrzymuje się na dłużej w Poznaniu. Muzeum jest dla poznaniaków, dla tych, którzy się interesują Powstaniem Wielkopolskim. A informacja powinna być w kraju. Muszę powiedzieć, że Powstanie Wielkopolskie, kogokolwiek pan zapyta w Lublinie, w Krakowie czy w Warszawie, to zrobi duże oczy. Było?
Jakie było?
No to, że zwycięskie, to tylko poznaniacy wiedzą. Ale oni w ogóle nie wiedzą, że było. I to jest smutne. Dlatego musi być ta informacja i ten przekaz musi być żywy.